przed nami katecheza. Prośmy o dary łaski Ducha Świętego. Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy Ełcki. Niech Duch Święty oświeca nasze serca i sumienia. Katechezie na antenie Radia Maria. Gorąco serdecznie witamy księdza biskupa Adriana Galbasa, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy i prosimy o wygłoszenie katechezy.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę możliwość porannego spotkania się ze wszystkimi słuchaczami Radia Maria w ten piękny wrześniowy poranek. Ojcowie redemptoryści łaskawie zostawili mi wolność w wyborze tematu dzisiejszej katechezy. Chciałbym więc zaproponować refleksję na temat niektórych wskazań ostatniej instrukcji, jaką skierowała do całego Kościoła Stolica Apostolska. Instrukcja pochodzi z końca czerwca tego roku, a dotyczy duszpasterskiego nawrócenia wspólnoty parafialnej w służbie nowej ewangelizacji. Ten temat wybieram z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest on ważny, aktualny, ale chciałbym przeczytać niektóre fragmenty tej instrukcji razem ze słuchaczami w jednym szczególnym kontekście, a mianowicie dotyczącym zaangażowania ludzi świeckich w nawróceniu duszpasterskim parafii, po to, aby mogła ona bardziej, lepiej ewangelizować. Oczywiście ten dokument jest przede wszystkim skierowany do duchownych, począwszy od biskupów, poprzez samych księży proboszczów, ich duchownych współpracowników, kariuszy. Autorem dokumentu jest Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, ale bardzo wiele fragmentów, pasusów tego dokumentu poświęconych jest także zaangażowaniu ludzi świeckich. To, co jest w tym dokumencie szczególnie ważne, to jego absolutne nakierowanie na ewangelizację. Podstawowe przesłanie tego dokumentu brzmi: wszystko w parafii musi służyć ewangelizacji. Absolutnie wszystko. Struktury parafialne, finanse parafialne, programy duszpasterskie, nawet więzi między samymi duchownymi i oczywiście między duchownymi a świeckimi. To wszystko musi być nastawione na ewangelizację. Parafia, która jest domem pośród domów, jak ładnie możemy w tym dokumencie przeczytać, dom pośród domów, ma być napełniona Chrystusem i promieniować Chrystusem. Te dwa ważne elementy każdej wspólnoty parafialnej. Sama napełniona Chrystusem, Jego żywą obecnością, wyrażającą się przede wszystkim w sprawowanych sakramentach, w ogłoszeniu słowa oraz we wspólnocie, którą parafia tworzy. Ale to nie wystarczy, że jest napełniona Chrystusem. Ona ma Chrystusem emanować. tak jak dom pośród domów, którym był dom świętej rodziny w Nazarecie, czy ten dom pośród domów, w którym zatrzymywał się Jezus w Kafarnał, gdy już pełnił swoją publiczną działalność, czy dom pośród domów, jakim był dom Marty, Marii i Łazarza w Betanii. To ma być parafia. Jeżeli wspólnota parafialna temu by nie służyła, jeśli by nie służyła ewangelizacji, jeśli byłaby jakimś rodzajem duchowego spa, który jest tylko po to, żebyśmy sami się w tym dobrze czuli, żeby nam samym było dobrze, to by znaczyło, że ta wspólnota parafialna jest po prostu chora. I jedno ze zdań tego dokumentu, które chciałbym dosłownie zacytować, brzmi tak. Wspólnota parafialna składa się zwłaszcza z wiernych świeckich, którzy na mocy chrztu i pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także wielu spośród nich poprzez małżeństwo, uczestniczy w ewangelizacyjnym działaniu Kościoła. Ponieważ powołaniem oraz misją wiernych świeckich jest przemienianie różnych rzeczywistości ziemskich, aby wszelka działalność ludzka była przemieniona przez Ewangelię. To jest właśnie kwintesencja tej myśli, o której już tu powiedziałem i którą jest przesiąknięty cały ten dokument. Wszystko także posługa ludzi świeckich, ewangelizacyjna działalność ludzi świeckich jest obowiązkiem i ma wyróżniać każdą parafialną wspólnotę. Tak więc dobrze byłoby, żebyśmy zapytali sami siebie, każdy siebie, bo to niełatwiej jest robić komuś rachunek sumienia i pokazywać na kogoś palcem, ale tu chodzi o to, by spojrzeć na siebie, na swoje życie, na swoje chrześcijaństwo i zadać sobie to pytanie, czy tak jest ze mną? Czy rzeczywiście jestem apostołem? Czy ja w tym stanie życia, w jakim żyję, w tym miejscu, w którym jestem, z tym bagażem życiowych doświadczeń, z tyloma latami, które już przeżyłem czy przeżyłam, z tymi wszystkimi charyzmatami, które mi Pan Bóg dał, z tymi uwarunkowaniami, z moim charakterem, czy jestem apostołem? Czy rzeczywiście to jest tak, że moje życie jest życiem ku ewangelizacji? Życiem ewangelizacji. Pamiętam, jak mnie wiele lat temu dotknęła myśl jednego z kardynałów z Europy Zachodniej, który już wtedy, to było przed wielkim jubileuszem roku 2000, on mówił, że my niestety w naszych parafiach jesteśmy często usakramentalizowani, ale nie jesteśmy zewangelizowani. I dlatego często praktykujemy wiarę, ale wiary nie wyznajemy. Czyli właśnie nie ma tego ewangelizowania, promieniowania Chrystusa. Więc czy jest? Czy ja jestem? Czy mogę tak o sobie powiedzieć? Jakie byłyby trzy warunki, które potrzebne byłyby do tego, by rzeczywiście taką misję ewangelizacyjną podjąć jako człowiek święty? Pierwszym podstawowym jest doświadczenie Bożej miłości. Ponieważ cała nasza działalność ewangelizacyjna, apostolska, może być jedynie odpowiedzią na Bożą miłość. Powiedziałem świadomie doświadczenie, a nie zrozumienie albo pojęcie Bożej miłości, ponieważ Bożej miłości pojąć nie można. Nie można starać jej zrozumieć. To, co możemy zrobić, to ją przyjąć, wchłonąć ją w siebie. Jako bezwarunkowy dar. Ja to mówię jako Palotyn. Święty Wincenty Paloty, którego na antenie Radia Maryja wspominamy często, on miał przekonanie o sobie, że jest największym z grzeszników. Ale dzięki Bożej łasce, Bożej miłości, Pan Bóg go wyciągnął z tego grzechu, z tego sponiewierania. I wszystko, co on robił później, cała jego aktywna działalność i całe głębokie życie duchowe było właśnie odpowiedzią na Bożą miłość. I dokładnie to samo napisał papież Franciszek w swoim, jak się często mówi, programowym dokumencie zatytułowanym Evangelii Gaudium. Papież pisze nam dosłownie tak. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć go głosić. I nie musi czekać, aż mu udzielone zostaną lekcje lub długie pouczenia. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Papież Franciszek mówi nie tylko, że najpierw doświadczasz Bożej miłości, a potem Bożą miłość dajesz, czyli ewangelizujesz, ale mówi, że to jest także stopniowalne. A więc im głębiej zanurzysz się w Boga, który cię kocha nieskończenie, tym będziesz gorliwszym misjonarzem. Im twoja więź, twoje doświadczenie Bożej miłości będzie bardziej powierzchowne, rzecz jasna, z twojej winy, nie z Boga, bo on daje wszystko, tym ten zapał ewangelizacyjny będzie mniejszy. To jest dokładnie tak, jak ze znaną nam pewnie wszystkim przypowieścią o zagubionej perle albo o zagubionym skarbie czasami, w której ważna jest kolejność. Pamiętamy tę przypowieść, kiedy człowiek pewien znalazł skarb, potem sprzedał wszystko, co posiadał, żeby kupić tę ziemię, na której jest skarb. Ważna jest kolejność. Najpierw znalazł ten drogocenny skarb, a potem wszystko, co miał, to sprzedał, ponieważ wszystko, co miał, było mniej wartościowe niż skarb, który znalazł. Mógł to zrobić z łatwością, właściwie z pośpiechem, żeby tylko ktoś przed nim mu tej ziemi nie kupił. Możemy sobie wyobrazić odwrotną sytuację. To znaczy, ten człowiek mówi, to teraz sprzedam wszystko, co mam, a potem wyjdę i będę szukał skarbu. Jak znajdę, no to sobie go kupię. Albo by tego nie zrobił. Albo by to zrobił z ogromną niechęcią, z jakimś bólem i niepewnością. Ważna jest kolejność. Doświadczasz tego, że Bóg cię kocha. Doświadczasz tego, że On jest miłością i miłosierdziem nieskończonym i w odpowiedzi na to, jak można, a przecież można w sposób absolutnie niewielki w stosunku do tego, co się dostało, na tę Bożą miłość odpowiadać swoim apostolstwem, swoją postawą ewangelizacyjną. To bardzo ładnie powiedziała też Matka Teresa z Kalkuty, Święta Matka Teresa z Kalkuty, która mówi, że ewangelizować to znaczy mieć Boga w sercu i sprawić, by On urodził się w sercu jeszcze kogoś. I znowu kolejność. Najpierw jest w moim sercu, a potem dopiero mogę, i tu już metody, o nich jeszcze za chwilę powiemy, są sprawą drugorzędną. Zawsze się jakaś znajdzie, zawsze się jakieś narzędzie znajdzie, ale dopiero na drugim miejscu. Potem sprawić, by On, Pan Bóg, urodził się jeszcze w sercu kogoś. A więc nie będę misjonarzem, nie będę ewangelizatorem, nie będę apostołem w moim świeckim życiu bez doświadczenia Bożej miłości, bo skąd miałbym mieć siły? Ta Boża miłość, jak ładnie powie papież Benedykt, najpełniej, najpiękniej i najmocniej wyraża się oczywiście w Jezusie Chrystusie. No i to jest właśnie ta myśl kardynała, o którym już wspomniałem. Bardziej jesteśmy praktykujący niż ewangelizujący, niż wyznający wiarę. Ale ta praktyka to też, jeżeli ona nie jest na poziomie doświadczenia Bożej miłości i odpowiadania na Bożą miłość, będzie tylko rytuałem, będzie tylko religijnością. To oczywiście dotyczy także osób duchownych, to wszystko także jest związane z posługą księdza. Jeśli ksiądz nie doświadcza tego, że jest kochany przez Boga w sposób osobisty i nieskończony, to też jego gorliwość duszpasterska będzie bardzo ograniczona, wymuszona, a czasem po prostu obumarła. Więc to jest ten pierwszy element, warunek podjęcia apostolstwa przez nas wszystkich, także przez osoby świeckie. To ładnie papież Franciszek napisał w adhortacji posądalnej Christus Vivit, kiedy mówi: przede wszystkim chcę wam powiedzieć, Bóg cię kocha. Przede wszystkim. Pierwsza sprawa, pierwszy element i pierwszy warunek. Drugim jest to, by odkryć wartość Chrztu Świętego. Wartość Chrztu Świętego, który daje mi godność dziecka Bożego, nieporównywalną z czymkolwiek, jakiekolwiek inne godności w życiu otrzymaliśmy, czy otrzymamy jeszcze, to one będą nieporównywalne z tą, którą już mamy w chwili, gdy krople chrzcielnej wody spadły na nasze czoło, bo wtedy staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi. Otrzymaliśmy więc we chrzcie ogromną godność, ale otrzymaliśmy także zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, by być misjonarzem. I znowu tutaj odwołam się do papieża Franciszka i Ewangelii Gaudium, kiedy papież Franciszek mówi tak: na mocy otrzymanego chrztu każdy członek ludu Bożego stał się uczniem misjonarza. Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. I czymś niestosownym byłoby myślenie o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą działań. I kończy papież Franciszek tę myśl, mówiąc: przestańmy już dłużej mówić o tym, że jest się albo uczniem, albo misjonarzem. Albo nawet, że jest się i uczniem, i misjonarzem. Nie, to jest razem. Uczeń, misjonarz. Chrześcijanin to jest uczeń, misjonarz. Ponieważ jestem uczniem, jestem automatycznie misjonarzem. Jeśli nie jestem misjonarzem, nie jestem także uczniem Chrystusa. I do tego zobowiązuje mnie Chrzest Święty. Pan Jezus do nas, tak samo jak i do swoich apostołów tuż przed wniebowstąpieniem, mówi to samo: idźcie, idźcie, nie siedźcie, nie stójcie, idźcie. Mało tego, nam tak samo jak i im mówi: idźcie na krańce ziemi. Przeczytamy o tym na początku Dziejów Apostolskich. Idźcie na krańce ziemi. Idźcie najpierw do Jerozolimy, idźcie do Judei, idźcie do Samarii i aż na krańce ziemi. Tylko my już dzisiaj wiemy, że ziemia jest okrągła. I być może krańcem mojej ziemi jest osoba, która siedzi teraz koło mnie. Być może krańcem mojej ziemi jest osoba, z którą mieszkam od lat pod jednym dachem, z którą mam to samo nazwisko, z którą mam tę samą obrączkę. Być może to jest ta osoba, z którą codziennie spotykam się w pracy, na zakupach, na spacerze, w tylu różnych sytuacjach i w tylu różnych relacjach. Może to jest mój kraniec ziemi, może to jest kraniec mojej ziemi, do której jestem posłany i posłana jako ochrzczony, uczeń, misjonarz. Idźcie. Nie stójcie, nie siedźcie. Siedzenie nie zbawia, stanie nie zbawia. I nie ma się co przejmować tym, że no jest nas może mało, że większość, że ten świat jest teraz taki dechrystianizujący się, bardzo laicki. No tam na Górze Oliwnej to też nie było 11 milionów ludzi. A było 11 trzęsących się jak galareta mężczyzn, którzy byli bardziej wystraszeni niż pewnie ktokolwiek z nas, widząc wstępującego w niebo Chrystusa. 11, ich nie było więcej. Ale dzięki otwarciu na Ducha Świętego i zaufaniu do Chrystusa otrzymali taką moc, że dzięki tej jedenastce my jesteśmy. Gdzie jest Polska, gdzie Jerozolima, ile minęło lat, my jesteśmy, my wierzymy w Chrystusa dzięki tamtej jedenastce. Bo nie siedzieli, bo nie stali, tylko poszli. Oczywiście dobrze, żeby wierzących szczerze w Chrystusa było jak najwięcej, ale pamiętajmy, że nawet milion zgasłych świec nie zapali jednej. Ale jak jest jedna, która by się paliła, to od niej się może zapalić milion. Więc ilość jest ważna, ale nieskończenie ważniejsza jest jakość. Jeżeli się wszyscy przejmiemy tym, co nam daje chrzest i do czego nas zobowiązuje, to jest szansa, że na krańcach ziemi, na krańcach naszej ziemi, mojej ziemi, twojej ziemi, będzie jaśniej, będzie cieplej. Od tego światła, które Sobór Watykański II ładnie nazywa Lumen Gentium, czyli światłością Chrystusa. I trzeci warunek, który jest potrzebny do tego, by podjąć, aktywować to powołanie do bycia misjonarzem w świeckim stanie, to jest miłość do Kościoła. Miłość do Kościoła, na którym mi po prostu zależy. A zależy mi na Kościele dlatego, bo Kościół kocha. Zależy mi na tym, by ludzie doświadczyli obecności Pana Boga, by ich życie było skonstruowane według tej zasady, która wybrzmiewa zawsze na końcu każdej modlitwy eucharystycznej, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. To jest opis chrześcijańskiego życia, którego centrum jest Chrystus i które służy temu, by powiększała się chwała Boża. I mi zależy na tym, żeby ktoś obok mnie też miał takie życie, żeby w ten sposób rozszerzał się Kościół, ponieważ ten Kościół kocha. To nie jest mi obojętne. Los Kościoła, to czy Kościół jest mały, czy jest wielki, czy jest płytki, czy jest głęboki, czy jest żywy, czy jest ledwie żywy, to nie jest dla mnie obojętne. Kiedyś jeszcze mieszkałem w Poznaniu, to chodziłem na siłownię, żeby trochę się pogimnastykować i pamiętam taki wielki napis, który był tam w tej sali umieszczony. Napis, który brzmiał: jeżeli ci na czymś zależy, zawsze znajdziesz sposób, żeby to zrobić. Jeżeli na czymś ci nie zależy, zawsze znajdziesz wymówkę, żeby tego nie zrobić. I to miało jakoś dopingować i pomagać tym ćwiczącym, żeby się nie zniechęcali, tylko sobie tam podkręcali te wartości na tych urządzeniach, żeby zdobywać nowe osiągnięcia. Ale to jest także zasada dotycząca życia duchowego i dotycząca życia społecznego w Kościele. Nie tylko w Kościele, ale tu mówimy o tym. Czyli jeżeli mi zależy na Kościele, to zawsze znajdę sposób, żeby jakoś, tak jak to jest możliwe w mojej konkretnej historii, przyczynić się do tego, by Kościół się rozrastał, by piękniał, by się pogłębiał. A jeżeli mi nie zależy, to zawsze znajdę wymówkę, żeby tego nie zrobić. A to nie mam zdrowia, a to nie mam siły, a to nie mam wykształcenia, a to niech księża się ruszą i najpierw niech pokażą, a nie tylko opowiadają. Mało tego, pojawi się takie myślenie, że to w ogóle Kościół to są jacyś my i jacyś oni. Niech oni zrobią. Ciekawe, co oni przygotują, co oni znowu wymyślą. No i to jest absolutnie demotywujące i deewangelizacyjne. Z takim nastawieniem, że Kościół to są jacyś oni, to nigdzie się nie ruszymy. W Kościele nie ma my i oni, w Kościele jesteśmy jedną wspólnotą z różnymi powołaniami, z różnymi charyzmatami i to jest mój Kościół. To jest to ważne myślenie. Czy ono jest we mnie, że to jest mój Kościół. Nie Kościół po prostu, ale mój Kościół. Czy to jest moja parafia? Nie w ogóle parafia, ale moja parafia, na której rozwoju mi bardzo zależy. I w które miejsce ja w tym kościele zajmuję, czy to jest miejsce, jak czasami to mówię, na wycieraczce, gdzieś z tyłu, właśnie z boku, takie zdystansowane. Można stać, można być na wycieraczce, nawet będąc w pierwszej ławce kościoła. Właśnie ten dystans jest tutaj ważny. Czy też nie? Czy jestem rzeczywiście w centrum kościoła i naprawdę zatroskany o to, by ten kościół się rozwijał i rozszerzył? Więc to są te trzy warunki, które są niezbędne, żeby podjąć się tego podstawowego powołania, jakie każdy z nas ma, każdy z nas w Kościele, powołania do apostolstwa, do ewangelizacji, powołania, do którego jest zobowiązana każda parafia i każdy w parafii, czyli doświadczenie Bożej miłości, świadomość tego, że chrzest wzywa mnie do tego, by pójść, idźcie, i to, jaka jest moja relacja do Kościoła, czy mi zależy na rozwoju Kościoła. I czy bardziej szukam sposobów, by się Kościół rozwijał, czy wymówek, by się wykręcić od tego podstawowego zadania. Nie mamy już wiele czasu, jeśli mielibyśmy jeszcze chwilkę porozmawiać, więc tylko zasygnalizuję jeszcze jedną sprawę. Pewnie ona nadawałaby się na kolejnych kilka katechez, ale dziś tylko o niej wspomnę. Mianowicie, jakie są formy apostolstwa świeckich, o których Kościół tak naprawdę mówi już od Soboru Watykańskiego II. Potem o tym mówił i papież Paweł VI w Ewangelii Nuntiandi, święty papież. Już dziś potem święty Jan Paweł II w wciąż aktualnym, choć też już liczącym ponad 30 lat dokumencie Christi Fideles Laici, poprzez papieża Benedykta XVI, aż po papieża Franciszka, który właściwie ciągle o tym mówi, ale też powtarzając to, co zostało wcześniej powiedziane, ponieważ właściwie nic nowego na tym poziomie teoretycznym już nie trzeba powiedzieć. To wszystko jest już jasne, trzeba to tylko wykonać. Więc jakie są te formy apostolstwa? No, pierwszą, podstawową, to jest oczywiście przykład naszego życia, przykład życia chrześcijańskiego, przykład życia, które jest poddane Ewangelii. Zwracam uwagę na tę kolejność. Życie poddane Ewangelii. Nie Ewangelia poddana życiu. Że naginam Ewangelię do życia. Przepraszam za wrażenie, ale wycieram sobie trochę gębę Ewangelią. A w rzeczywistości staje się ona tylko frazesem, a moje życie idzie obok. Nie. Życie, które jest poddane Ewangelii. I to jest przykład. I taki przykład wiemy, że jest zawsze najbardziej pociągający i najbardziej pasjonujący, dużo, dużo bardziej, nieskończenie bardziej niż wykład. Przykład, a nie wykład. Jeżeli ma być wykład, to on zawsze musi być konsekwencją przykładu, a przynajmniej musi być równoległy do przykładu. Natomiast słabością naszego apostolstwa jest to, że ono często jest właśnie wykład. My potrafimy mówić, ale dostosować życie do Ewangelii, to jest już, no, każdy wie jak. O ile trudniejsze. Więc to jest ta pierwsza sprawa. Nie rozwijam jej. Pewnie o niej słyszeliśmy już dużo, a może jeszcze będzie okazja, ale też na pewno rozumiemy, o co chodzi. Drugim sposobem na podejmowanie tej misji apostolstwa świeckich to jest coś, co już Sobór Watykański II określił jako własne powołanie świeckich. Własne powołanie świeckich, które, to też pozwolę sobie przecytować dosłowny tekst z Soboru, który brzmi tak. w sposób szczególny wierni świeccy, posiadając swój własny i specyficzny charakter świecki, którym jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi, zajmują się sprawami świeckimi i kierują nimi pomyśli Boże. I to jest ten specyficzny element apostolskiego powołania świeckiego. Czyli zajmuje się sprawami świeckimi, potem Jan Paweł II w Christus Laici je wymieni, a więc będzie to rodzina, wychowanie dzieci, praca zawodowa, środki społecznego przekazu, złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki, kultury i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest tych obszarów. Ale właśnie ten szczególik kieruje nimi pomyśli Boże. Tymi wszystkimi sprawami, rodziną, życiem małżeńskim, obecnością w polityce, w życiu społecznym, można kierować nie pomyśli Bożej, i tak wielu robi, albo pomyśli Bożej, którą to myśl Bożą oczywiście wcześniej poznaję, przyjmuję i potem staram się właśnie uczestniczyć w tym, by ta myśl Boża wyraziła się w tym konkretnym działaniu. Więc to jest bardzo ważny element apostolstwa świeckich, powtarzam, jak mówią dokumenty Kościoła, specyficzny dla świeckich. Więc to jest to, co świeccy, o oczywiście tym codziennym przykładzie życia chrześcijańskiego, przede wszystkim powinni robić. Angażować się w ten wieloimienny świecki świat i kierować nim pomyśli Boże. I dopiero na trzecim miejscu jest coś, co się nazywa apostolstwem wspomagającym duchowi. Czyli to może być na przykład podjęcie się rozmaitych funkcji we wspólnocie parafialnej, takich jak bycie lektorem, bycie nadzwyczajnym szafarzem, bycie członkiem rady duszpasterskiej czy ekonomicznej w parafii, bycie liderem takiej czy innej wspólnoty przyparafialnej i wiele, wiele jeszcze innych tych posług w parafii pewnie by się znalazło. Im to jest parafia bardziej dynamiczna, bardziej żywa, to tych możliwości jest więcej. Ale powtarzam, to jest na trzecim miejscu. Czyli jakby to miało być bez tego zaangażowania w przykład chrześcijańskiego życia i bez tego, by kierować swoimi sprawami świeckimi pomyśli Bożej. Tylko przede wszystkim myślę, żeby być lektorem, albo pierwsza sprawa, żeby być szafarzem nadzwyczajnym, albo żeby jeszcze w jakiś tam inny sposób wspomagać, a czasem nie daj Boże wyręczać księdza, no to by to było też niezdrowe i niewłaściwe. Będziemy kończyć, chociaż jakoś tak przebrnęliśmy przez to wstępie Pendolino bardzo szybciutko. Cała sprawa wymagałaby dłuższego pogłębienia. Chcę zakończyć dwoma tekstami. Pozwólcie jeszcze na nie. Pierwszy to jest myśl Jana Chryzostoma, czyli wieki temu, a druga, no nie mógłbym sobie tego odmówić, to będzie modlitwa świętego Wincentego Palotiego. Najpierw Jan Chryzostom. Nic bardziej zimnego od chrześcijanina, który nie troszczy się o zbawienie innych. Każdy może pomóc bliźniemu, byleby tylko zechciał wypełnić to, co do niego należy. Czyż nie widzicie, jak są potężne, piękne, strzeliste, harmonijne i wysokie te drzewa, które nie dają owocu? Gdybyśmy jednak mieli ogród, daleko bardziej wolelibyśmy jabłonie i owocujące oliwki niż tamte. Tamte bowiem sprawiają przyjemność, ale nie przynoszą pożytku. A jeśli nawet przynoszą, to niewielki. Takimi są ci, którzy troszczą się jedynie o siebie samych. Jakże ktoś taki, powiedz mi, może być chrześcijaninem? Jeśli zaczyn zmieszany z mąką nie spowoduje fermentacji całego ciasta, to czyż jest on naprawdę zaczynem? Albo czy nazwiemy perfumem to, co nie daje zapachu? Nie mów, nie potrafię wpłynąć na innych, albowiem jeśli jesteś chrześcijaninem, nie może to nie nastąpić. I konkluzja myśli świętego Jana. Jej łatwiej jest bowiem słońcu nie świecić, niż chrześcijaninowi nie świadczyć. Nie może skryć się światłość chrześcijanina. Nie może pozostać w ukryciu tak olśniewający blask. Piękne słowa, a powiedziane wieki temu, to znaczy, że apostolstwo świeckich nie jest wymysłem ani ostatniego dokumentu, ani ostatnich miesięcy, ani nawet ostatniego półwiecza od ostatniego sobotu. No i modlitwa świętego Wincentego Palopiego, tego, który powiedział, każdy ochrzczony jest apostołem. Też to powiedział dwa wieki temu. Nie każdy wyświęcony, nie każdy, który przyjął sakrę biskupią, ale każdy ochrzczony jest apostołem. I Wincenty Paloty modlił się tak. Mój Jezu, próbą miłości, której ode mnie się domagasz, jest zbawienie dusz. Zniszcz we mnie to wszystko, co mi przeszkadza w całkowitej i skutecznej pracy nad zbawieniem drugiego człowieka. Daj mi całe Twoje życie, wszystkie cnoty Twoje, siebie samego, jedynie w tym celu, aby dusze z całego świata, które były, są i będą, przyprowadzać do Twojego serca, a uczynić to najdoskonalej, jak potrafię i ku nieskończonej Twojej chwale. Amen. Bóg zapłać serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy diecezji jałckiej w katechezie na antenie Radia Maryja. Zapraszam Państwa do jej współtworzenia. Ksiądz biskup pozostaje do naszej dyspozycji w odpowiedziach na Państwa pytania, też w tych spostrzeżeniach, które Państwo chcą wyrazić na antenie Radia Maryja. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Odnośnie tej właśnie katechezy, co jest wielce znamienne, że w szafarze, prawda, w kościele, to są kapłani. Bo jeden kapłan z Polski wchodzi do Medjugorje i pytał tego Jakowicza, widzącego, prawda, że jak Matkę Bożą zobaczy, nie zapyta, co ona sądzi o tych świeckich szafarzach Komunii Świętej. No, i on widział, Matkę Bożą zapytał właśnie o to, a Matka Bożą oznajmiła, bieda kapłanom, którzy prowadzają szafarzy świeckich. Jest to profanacja ciała mego Najświętszego Syna. Bieda też i szafarzom.
Rozumiemy pytanie i kwestię, którą Pan porusza. Prosimy, ksiądz biskup Adrian Galbas.
Musimy być tutaj posłuszni temu, czego uczy Kościół, a Kościół dopuszcza taką możliwość, wyraźnie nazywając ją nadzwyczajną. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, niezwyczajny. Zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, tak jak pan słusznie powiedział, tym, który spełnia te czynności na mocy swojego powołania, jest oczywiście każdy wyświęcony diakon czy prezbiter, czy biskup naturalnie, ale w sytuacji takiej, kiedy po prostu liczba tych zwyczajnych szafarzy jest zbyt mała, no wówczas jest możliwość, aby pomagać mu także szafarze świeccy. Więc to jest dopuszczone przez Kościół i tutaj musimy być posłuszni Kościołowi, wtedy na pewno nie pobłądzimy. Natomiast absolutną, nie waham się tego nazywać patologią, jest taka sytuacja, w której, a już miałem ją nieszczęście kiedyś zaobserwować, kiedy prezbiterzy w czasie rozdawania Komunii Świętej znajdują się w prezbiterium bezczynni, podczas gdy nadzwyczajni szafarze rozdają Komunię Świętą. No to jest absolutny nieporządek. Ważną też funkcją nadzwyczajnych szafarzy, i właściwie powinna być ona podstawowa, ważniejsza nawet niż samo, myślę tu o polskich warunkach, niż samo rozdawanie Komunii Świętej w czasie mszy świętej, jest jej zanoszenie do chorych. I tutaj to jest ogromne dobrodziejstwo i myślę, że wszyscy spotkaliśmy się już z takimi świadectwami wielkiej wdzięczności ze strony chorych, którzy w niedzielę nie mogą przyjść do kościoła, otrzymują Komunię Świętą właśnie od nadzwyczajnego szafarza, no bo w tej sytuacji dla księdza byłoby to niemożliwe, ma inne obowiązki w samej parafii. Więc jest to funkcja potrzebna, ale tak jak to powiedziałem, nie powinno się od niej zaczynać myślenia o apostolstwie świeckim i nie powinno się do niej tego apostolstwa zawężać.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi Dorota, ja dzwonię z Anglii i chciałam się podzielić takim swoim doświadczeniem, że w latach młodości szukałam prawdy przez szkiełko i oko, a później miałam bardzo ciężki wypadek. Spadłam z kościelca i no, byłam jedną nogą na tamtym świecie. I jak wróciłam na ten łez padł, to po prostu promieniowała ze mnie właśnie ta ewangeliczna taka radość, bo wraz z tym wypadkiem miałam szczęście być prowadzona przez jezuitę, który mnie przygotował do spowiedzi życia i wtedy miałam dużo czasu, czytałam Pismo Święte i miałam taką wielką radość w sobie, żeby dzielić się Ewangelią i ta mała iskierka wystarczyła, żeby powstała grupa poszukiwań wartości, później grupa wiary i światła i później to światełko poszło i chciałam powiedzieć, że właśnie jak dotknie nas taka iskra, to potem jest bardzo łatwo iść za tym, bo to jest tak mocne dotknięcie, że jak to wprowadzić na jakąś operację, to jest już pytanie techniczne. Natomiast ten ogień się pali tak silnie, że po prostu nie sposób się tym nie dzielić, bo człowiek by spłonął. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo i prosimy ksiądz biskup Adrian Galas.
Bardzo, bardzo dziękuję pani Dorocie za to świadectwo. Ono jest oczywiście bardzo z jednej strony osobiste i nawet takie, jak to było słychać w tej wypowiedzi, trudno do zwerbalizowania, bo dotyczy bardzo osobistych, głębokich, intymnych przeżyć. A z drugiej strony jest powszechne, to znaczy każdy, kto rzeczywiście w swoim życiu prawdziwie doświadczył tego, o czym pani mówi, a właśnie dotknięcia Boga, otworzył się na nie, bo przecież Pan Bóg przychodzi z darem swojej miłości do każdego, to potem no, nie może nie liczyć, nie może głosić i każda przeszkoda jest dla niego zbyt mała. Także gratuluję i cieszę się, że pani trwa w tym doświadczeniu i życzę jak najwięcej siły, by ono było coraz bardziej intensywne.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Pokojarzyłam świetne wywody ekscelencji z takim wierszem Staffa, który był modernistą, ale głęboko wierzącym. Wiersz jest zatytułowany Odys, fragment. Staff rozważa sytuację ludzi, kiedy wędrują. Zdaje się im, że są na takiej ścieżce, gdzie się nic nie da zrobić, bo on może, a ja nie. A mianowicie, niech cię nie niepokoją cierpienia twoje i błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód iść wciąż śmiało, choćby się dochodziło gdzie indziej niż się chciało. Choć tylko kamień zostanie, tu leży taki a taki, każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki. I również identycznie pokojarzyło mi się z silną wiarą ewangelizowanie i zdolność ewangelizowania. Jan Paweł II, święty papież, wspominał wypowiedź André Frossarda, który nie urodził się w jakiejś katolickiej rodzinie. Dziadek był wyznawcą religii mojżeszowej, ojciec był komunistą, ateistą, a Froszart, kiedy już sam po swoich ścieżkach i drogach i z punktu startowego bardzo trudnego doszedł do głębokiej wiary, niewiele mówił. Mówił tylko: Bóg istnieje, poznałem Go. I wszyscy mu wierzyli i był przekonywujący. A odległy poeta, ewangelista Norwid zwraca uwagę na pokorę, jaka powinna towarzyszyć ewangelizacji, o jaką musimy się starać, bo kazuistyka przeważnie mija się z celem. Nawet wspaniały nauczyciel, jeżeli jest tylko kazuistą, to do niego odnoszą się z dystansem, a mianowicie fragment Norwida. Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężył z doła. I to, co było w ewangelizacji, jaką słyszeliśmy, to też było takie właśnie zwycięstwo i taka zachęta. Bóg zapłać.
Bardzo gorąco dziękujemy, ksiądz.
Bardzo dziękuję za te słowa. Jestem pod wrażeniem, że pani tak świetnie operuje znajomością poezji i potrafi skojarzyć te teksty. Pełna zgoda co do tego, że w ewangelizacji, w posłudze potrzebna jest pokora, czyli świadomość tego, że jednak nie ona się od nas zaczyna, nie na nas się kończy i nie my jesteśmy w jej centrum, tylko jesteśmy narzędziami. I no, bez tego oczywiście, jeśli ktoś przychodzi próbując drugiego zdobyć dla Chrystusa, ale w tym przyjściu jest on sam tylko, nie ma Chrystusa, bo jest taki nadmuchany, że Chrystusa nie widać, to będzie absolutnie nieskuteczne i puste. Tak się podzielę takim króciutko jeszcze małym świadectwem, bo ono jest świeżutkie. Wczoraj byłem po południu odwiedzić w szpitalu młodego człowieka, który jest ciężko chory, przy okazji proszę też o modlitwę za niego. I tak pojechałem też na prośbę jego taty, żeby go, jak to mówił jego tato, umocnić, ale on umocnił mnie. To już dawno nie dostałem takiego wsparcia w wierze i dawno nie dostałem takiego świadka w wierze, a to przecież młody mężczyzna, który leży prawie przyklejony do szpitalnego łóżka, trudno mu się poruszać, ma bardzo niewiele sił, a jest przepotężny, taki mi się zdał i taki jest. Właśnie to, że jego nie ma, a przez niego, przez jego cierpienie, przez jego ufność w cierpieniu i przez słowa, które temu towarzyszyły, wychodzi Chrystus. Więc to pokora i taka słabość jest bardzo też skutecznym i takim przejmującym i przekonującym narzędziem ewangelizacji.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena. Ja chciałam zadać pytanie, jak ma poradzić sobie człowiek, rozwijając się duchowo? Różne są procesy, poczynając od poczęcia. Jak wstąpiło ono, jego życie tak przebiega, a nie inaczej. Innego łatwiej i mu jest łatwiej żyć. Ta osoba, która musi ciężko pracować, żeby przetrwać do następnego dnia, przechodzi przemianę duchową. No oczywiście są różne procesy, ale na przykład spowiedź i tak jak Jan Boży w takim efekcie, tak jak Święty Paweł spada z konia porażony i wstaje i jest innym człowiekiem, jak to świat go widzi, a się go wysyła do psychiatry, żeby się wyciszył. Bardzo bym chciała, gdzie ma szukać pomocy, a na spowiedzi tylko proszę tylko proszę mówić. Grzechy? To nie są, 4 razy już mówiłem, to nie są grzechy. Mnie nie obchodzi, co pani ze sobą, a jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy. Jak to praktycznie wygląda w poszczególnych parafiach? Gdzie szukać przykładów i świadectw osób, które nas mają prowadzić? Bardzo bym chciała usłyszeć, jak sobie radzić.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz biskup.
Dziękujemy za to pytanie. Oczywiście ten proces życia duchowego u każdego jest inny. U jednego człowieka przebiega bardzo stopniowo, łagodnie, bez właśnie takich gwałtownych zwrotów, jak u wspomnianego Szawła, który w jednej chwili się nawrócił, czyli uznał Chrystusa za Pana, czy też historia pokazuje wiele innych takich przykładów. Myślę, że to, co ten pierwszy sposób, który pani wspomniała, ta pierwsza pomoc, to jest właśnie ta, czyli sakrament pokuty i pojednania. No, niedobrze, jeśli jest on sprawowany w takiej postaci. To, co bym radził, szukać okazji do rozmowy z duszpasterzem, z księdzem, poza godzinami mszy świętej, czyli umówić się, zadzwonić, umówić się na spowiedź przed mszą świętą, poza mszą świętą, tak żeby już i też to powiedzieć. Proszę księdza, no chciałabym trochę więcej opowiedzieć o swoim życiu. Przeżywam taki moment, który potrzebuje światła kogoś z zewnątrz. Potrzebuję na to więcej czasu. Poczekam 2 tygodnie, jeśli ksiądz jest zajęty, ale proszę mi zaofiarować więcej niż chwilę w konfesjonale. I myślę, że no, każdy rozumny, wierzący ksiądz na taką prośbę odpowie, I będzie możliwe się w ten sposób spotkać, bo to na pewno wymaga rozmowy, rozznania. To się nie dzieje w tempie McDonalda. A druga rzecz, którą bym radził, to jest no, szukać wokół siebie mądrych ludzi, zgodnie ze starym powiedzeniem, kto z kim przestaje. Ludzi, do których ma pani zaufanie, którzy są dla pani jakimś autorytetem i też no, umieć zasięgnąć ich rady. Kościół jest wspólnotą, nie jesteśmy samotną wyspą, nie jesteśmy sami sobie, jesteśmy też po to, żeby sobie nawzajem, siebie nawzajem prowadzić i wspierać. Byleby to właśnie byli ludzie mądrzy, nie tacy, którzy zrobią swoją powierzchownością czy jakimiś teoriami, które mogą tylko zaszkodzić, ale właśnie w takiej rozmowie bym upatrywał też dużo, dużo, dużo pomocy. Też może tu bardzo posłużyć, to też jest jakaś forma rozmowy, mądra literatura, zwłaszcza świadectwa innych osób. Ale jako pierwsze to bym sugerował właśnie rozmowę duszpasterską, która byłaby albo rozszerzoną spowiedzią, albo elementem towarzyszenia duchowego.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Sławę z Warszawy. Boże. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować księdzu biskupowi za piękną katechezę i bardzo podobało mi się to porównanie chrześcijan do drzew, że są takie czasem niskie, karłowate drzewa, brzydkie, które wydają piękne owoce, a są inne wysokie, strzeliste, ale owoców nie wydają. Ale tak sobie pomyślałem, czy no, można by trochę w duchu pewnej otwartości Kościoła, o której dużo papież Franciszek mówi, żeby poszerzyć to pojęcie owoców, czyli tak sobie pomyślałem, że te drzewa wysokie, strzeliste, sosny, świerki, topole też no w pewnym sensie owocem tych drzew jest piękno i zachwyt, to, że człowiek się może zachwycać. I teraz odnosząc to do chrześcijan, czy zgodziłby się ksiądz biskup z tym, że również ludzie, którzy no wydawałoby się, że żyją tylko dla siebie, że są skupieni na sobie, nie wiem, artyści, też poprzez to, że tworzą piękno, też w jakiś sposób świadczą o Bogu. I to jest takie powiedzmy pośrednie świadectwo, dawanie pośredniej ewangelizowanie w sposób pośredni. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Adrian Gambas.
Dziękuję bardzo. To porównanie z drzewami pochodziło od świętego Jana Chryzostoma i ono nie miało takiego przekazu, że artyści, a właśnie osoby, które tworzą piękno, są w kościele niepotrzebni, wręcz przeciwnie. O osobność, o takie egoistyczne przeżywanie i swojego życia, i swojego chrześcijaństwa. I symbolem tego miały być właśnie te wyniosłe drzewa, tutaj w tym tekście świętego Jana Chryzostoma. Albo druga możliwość, ta, o której ładnie mówi święty Paweł w liście do Rzymian, że nie żyjemy dla siebie. Właśnie dzielimy się swoją wiarą na różny sposób z innymi. Więc tutaj absolutnie nie jest to myśl przeciwka artystom. Cóż my byśmy bez nich zrobili, o ile uboższe, płytsze i brzydsze życie byłoby bez tych wszystkich, którzy dla nas tworzą piękno. I to też jest przecież ich sposób ewangelizacji, ich sposób dzielenia się swoją wiarą.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Boże, chciałam do katechezy.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Ania z Kraszko-Pomorskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza biskupa, pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. No, ja mam takie pytanie, bardzo dziękuję za katechezę. No, może to nie będzie tak zupełnie do katechezy, ale często właśnie jak gdzieś tam próbuję rozmawiać z kimś na tematy wiary i tak dalej i próbuję się, ponieważ bardzo lubię na przykład sięgać do dzienniczka siostry Faustyny, czy po prostu wręcz do na przykład tego, co mówiła Matka Boża w Fatimie, czy w Lourdes, to słyszę taki argument, że to są objawienia prywatne i my nie musimy w to wierzyć. I w związku z tym w takiej dyskusji, takiej rozmowie mam się nie posługiwać objawieniami i tym, co było tam powiedziane. I to często mówią właśnie osoby, które są w kościele. To nie są osoby, które wymagają nawrócenia. To są po prostu jakieś takie rozmowy, takie czasami dotyczące jakichś tam już konkretnych zagadnień. Ja bym była bardzo ciekawa, co na to po prostu właśnie, no mam takie pytanie, co na to Kościół, co na to właśnie odpowie mi ksiądz biskup. Szczęść Boże i pozdrawiam.
Dziękujemy, prosimy, ksiądz biskup.
No, to jest, dziękuję bardzo i pozdrawiam, dziękuję za pytanie. To jest jakieś zupełnie niepotrzebne uproszczenie, takie myślenie, że by nie używać argumentów pochodzących z objawień prywatnych, uznanych przez Kościół. Oczywiście jest słynny tekst świętego Jana od Krzyża, który mówi, że gdybyśmy myśleli, że to, co jest zawarte w Piśmie Świętym, to jest niewystarczające i potrzebuje jeszcze jakiegoś uzupełnienia, to już przez samą taką myśl byśmy grzeszyli. Ponieważ Pan Bóg w Piśmie Świętym powiedział nam wszystko, co jest nam konieczne do zbawienia. Ale to wcale nie wyklucza tego, że są objawienia prywatne, zbadane przez teologów i uznane przez Kościół, które pomagają nam lepiej zrozumieć, a często też są dodatkową zachętą i argumentem do przyjęcia Słowa Bożego. Chcę zobaczyć, że wszystkie objawienia, tak zwane no, objawienia prywatne, maryjne, one są tak naprawdę komentarzem tylko do tego jednego zdania, zresztą ostatniego, jakie Maryja wypowiedziała na kartach Ewangelii, ostatniego, o którym ewangeliści nam piszą, to znaczy zdania wypowiedzianego w Kanie Galilei. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To początek publicznej działalności Chrystusa. Pan Jezus zaczyna mówić, Maryja milknie. Już potem nic więcej nie słyszy. I czemu są wszystkie objawienia następne Matki Bożej prywatne? I w Lourdes, i w Fatimie, i w innych, i w Getfaudzie tutaj na naszym. Ponieważ my tego zdania nie wypełniamy. Nie robimy wszystkiego, i tu mówię o sobie, nie robimy wszystkiego, co nam Chrystus powie. I dlatego Maryja przychodzi i ją poprosi, gdyby ścisnąć wszystkie objawienia prywatne, to one byłyby właściwie komentarzem do tego jednego zdania ewangelicznego. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Więc tutaj nie ma żadnej kolizji w uznanych, powtarzam, w uznanych przez Kościół objawieniach, nie ma żadnej kolizji z Ewangelią, i tylko są one właśnie po to, żeby Ewangelia jeszcze bardziej była przez nas zrozumiana, jeszcze bardziej do nas dotarła, a przede wszystkim, żebyśmy ją jeszcze wierniej i konsekwentniej wypełniali. Więc tutaj proszę, jeśli Pani ma takie nabożeństwo i są te objawienia dla Pani ważne, proszę przede wszystkim samej je aplikować, ale też dzielić się nimi z innymi.
Bardzo gorąco dziękujemy, księże biskupie, za wygłoszenie katechezy, za dialog, rozmowę. Po katechezie prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich ojców i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was strzeże, prowadzi i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen. Błogosławionego dnia, Bóg zapłaci. Ksiądz biskup Adrian Galbas, biskup pomocniczy Ełcki.